Salon Artystyczny.
Witamy w świątecznym wydaniu Salonu Artystycznego. Andrzej Żak,
Iwona Borowska
i nasi znakomici goście. Beata Sztyber.
Aleluja.
Teolog, jak słychać, historyk sztuki, co na pewno po raz kolejny udowodni. I Roxana Jędrzejewska-Wróbel. Oprócz tego, że doktor nauk humanistycznych, to autorka wielu bardzo sławnych książek dla dzieci. Najsławniejsza to jest Ryjówka Florka, opisywana w tych książkach. No i teraz też już gwiazda telewizyjna. To jest
gwiazda filmowa.
Tak, no filmowa. No, także mamy tutaj w studiu Ryjówkę, Florkę, dzień dobry. Myszkę Józefinkę, tak?
Tak,
obie
zgadza się.
Szydełkowo wydziergane. A Beatka przyniosła baranki po prostu.
Baranki i baraninki.
Mhm. Po prostu.
Znaczy jednego baranka i dwie baraninki.
Z piernika lukrowane.
W czasie świąt to dzieci się nudzą, prawda? Nie mają co jeść często i w telewizji też różnie bywa. Rodzice zajęci przy tych stołach się tam nasycają. Zaraz Andrzej na pewno przeczyta, jak się kiedyś nasycali, teraz to tam nic zupełnie. Także porozmawiamy i o Florce, i o tych filmach, gdzie je można oglądać. W ogóle, gdzie Florka była, co widziała, a gdzie ostatnio była Florka?
Bardzo uważną obserwatorką. Florka ostatnio była w Mannheim, w Niemczech, na spotkaniach, na festiwalu Viva Vostok, czyli Niech żyje Wschód, bo Florka, jak i ja, dowiedziałyśmy się przy tej okazji, że jesteśmy ze wschodu. Więc Florka poznawała się z niemieckimi dziećmi, z niemieckimi rodzicami, no i bardzo wiele ciekawych wrażeń przywiozła z Mannheim.
Florka jest trochę jak krasnalot z filmu Amelia. Jeździ po świecie i wszędzie sobie robi zdjęcia.
Dokładnie. Ja jestem tylko fotografem i obserwatorem i poczynań.
Może nie wszyscy wiedzą i pamiętają, że Florka to Ryjówka, że najpierw poznaliśmy pamiętniki Florki, tak?
Tak.
Potem jej listy do Józefiny Myszki i w ogóle przygody jej życia, a te filmy animowane, 13 chyba odcinków powstało w zeszłym roku, tak?
Tak, w zeszłym roku zakończono produkcję 13 odcinków, w tej chwili kończy się produkcja kolejnych 13 i właśnie dostaliśmy pieniądze z PiS-u na kolejne 13, a podobno 39 odcinków to już jest porządna seria. I to jest bardzo dobrze, jak mówi producent, więc ja się bardzo cieszę, Florka się cieszy. No i zobaczymy, co będzie dalej.
Jak to się mówi współczesnym językiem, idziecie w trzeci sezon.
Tak, idziemy w trzeci sezon. Idziemy w trzeci sezon. Florka podczas pobytu w Mannheim, fragmenty tekstów były tłumaczone i czytane i okazało się, że Ryjówka po niemiecku to jest Spitzmaus. Więc od razu wymyśliłyśmy z ilustratorką Joną Jung kolejnego bohatera do czwartej być może serii, Fritza Franza Spitzmausa, który będzie z Florką korespondował. I właściwie on już jest, nie ma go fizycznie jeszcze z nami, ale już podczas pobytu tyle o nim sobie rozmawiałyśmy, że właściwie już wiemy, jak wygląda. Jest takim samotnikiem, troszkę wycofanym. Nie lubi wychodzić i ze swojej nory w parku Luisen Park pisze do Florki.
Stosunki
listy
z Niemcami mam już znormalizowane, a teraz będzie kolejna podbudowa do tych jeszcze lepszych stosunków dzięki Spitzmausowi.
Tak, wielki entuzjazm. Jak opowiedziałyśmy o tym na spotkaniu, bo pomysł się rodził w trakcie spotkania, to wielkim entuzjazmem. Z językiem entuzjazmem zostało przyjęte nasz pomysł, więc...
Ja tylko żałuję, że w tych wszystkich nagrodach różnych, prawda, Cezarach, naszych orłach i tak dalej, nie ma kategorii filmu animowanego, czy takiego właśnie filmu, w którym Florka bierze udział w serialu, bo podejrzewam, że zgarniałaby nagrodę za nagrodą, to nie ulega wątpliwości.
Ale za granicą są takie kategorie i Florka jak na razie jest zapraszana. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Druga seria jest o wiele lepsza od pierwszej. Wszyscy się dużo nauczyliśmy podczas produkcji pierwszej serii, więc myślę, że szanse są.
A jak autor jest angażowany w takie filmowe produkcje?
Ja piszę scenariusze.
Tak. Ale później przy tym, jak to kształt plastyczny przybiera.
Nad kształtem plastycznym pracuje Jona Jung, czyli tak naprawdę jest to seria...
Współautorka.
Tak, współautorka. Jesteśmy, to jest nasza postać i my jesteśmy bardzo z nią związane. Nie oddałyśmy praw. Zresztą myślę, że to nie miałoby sensu, bo urok polega właśnie na tym połączeniu, także jesteśmy cały czas, dekoracje robi Jonka, ja piszę scenariusze, potem pracuję nad dialogami, bo to wszystko się w trakcie zmienia, więc jesteśmy bardzo obie zaangażowane w produkcję.
Teraz święta, to odpoczywamy i jemy. Mamy tę świadomość, że najprawdopodobniej zastaliśmy Państwa przy kolejnym posiłku, albo przedłużającym się tym pierwszym. Andrzej przyniósł książkę.
Już o jedzeniu?
No, a co, chciałeś później?
Nie, no dobrze, można już, tylko tak pomyślałem, że jak ja o tym przeczytam, co ludzie dawniej jedli, to ci wszyscy,
pójdą na spacer i przestaną nas słuchać, żeby spalić te kalorie.
I przestaną jeść, bo się przestraszą.
A to dobrze, będzie chwila wtedy na opowiadanie o tym, jak to się dawniej pielgrzymowało.
To są takie ciekawostki, polskie obrzędy i zwyczaje doroczne. I tutaj są na przykład, a propos świąt Wielkiej Nocy, trzeba zaznaczyć, że śniadanie wielkanocne było nazywane zimnym obiadem, ponieważ nie gotowano tego dnia, bo to było zbyt duże święto, więc wszystko przygotowano w sobotę na tak zwane święcone, gdzie przyjeżdżał ksiądz odpowiednio do domu magnata, szlachcica czy bogatego gospodarza i święcił te pokarmy, które były spożywane dnia następnego. I takie oto było święcone w niedzielę wielkanocną u księcia Sapiehy w XVII wieku. Na książęcym wielkanocnym stole stały więc, oprócz baranka, Agnus Dei z marcepanu wielkości naturalnej, cztery wielkie, pieczone w całości dziki, nadziewane inną zwierzyną, bo cztery są pory roku. 12 w całości upieczonych jeleni z pozłoconymi rogami, bo tyle jest w roku miesięcy. 52 placki, przecudne, z bakaliami, tyle, ile jest tygodni w roku. 365 babek, tyle, ile dni w roku. I liczby te powtarzały się po raz drugi przy wyliczaniu baryłek i gąsiorów z winami węgierskimi, cypryjskimi, hiszpańskimi, aby dojść do liczby zawrotnej 8740 kwart miodu syconego, bo tyle jest w roku godzin. Smacznego.
Tylko jedyno.
Kto te kwarty liczył?
Kto to wypijał?
Słuchajcie,
jak to wyglądał?
Ludzie wtedy naprawdę pościli w czasie Wielkiego Postu i Wielkanoc, ta niedziela wielkanocna, to był pierwszy dzień, kiedy można było pofolgować sobie i naprawdę pojeść. Poza tym zwróćmy uwagę, że u takiego księcia Sapiehy do stołu wielkanocnego podchodziło około 200-250 osób, więc naprawdę to nie są jakieś tam olbrzymie ilości, tak? No. Generalnie.
Ja przedtem jeszcze śledzia krzyżowali, ale nie wiem, czy akurat
Sapiehy. Śledzia krzyżowali, żur zakopywali, palili Judasza, o różne, to wszystko jest, to już jest poza nami, bo to już było.
No było.
Teraz jest niedziela wielkanocna i teraz powinniśmy sobie zdrowo podjeść, zdrowo powiedziałem, zdrowo, nie w nadmiarze, zdrowo, spokojnie, iść na spacer, posłuchać, co się u nas dzieje. No, jeszcze coś przeczytam, ale za chwilę, bo nie chcę Państwu zbyt dużo teraz
apetytu robić.
Apetytu i poza tym teraz o słodkościach, więc bym po tym mięsiwie zasłodził za bardzo.
To trzeba odpocząć, ale Beatka na pewno opowie, jak to drzewiej bywało. Cofniemy się teraz.
Oj, się dawne cofniemy. Czasy. To cofajmy się. IV wiek.
Oj.
381, 384, brzmi to zupełnie, prawda, niewiarygodnie. Ale właśnie z tego czasu pochodzi pamiętnik pewnej damy, która miała na imię Egeria i napisała pamiętnik ze swojej wyprawy, a raczej pielgrzymki do Ziemi Świętej. W IV wieku, no to trzeba zakładać, że była to osoba z tego wczesnego chrześcijaństwa, mocno zaangażowana, na pewno też z sutą sakiewką, bo to tak łatwo się nie podróżowało wówczas. I dzięki niej wiemy, jak wyglądała pasja obchodzona Święta Wielkanocne obchodzone w Jerozolimie. I to jest rzeczywiście źródło dla wszystkich ciekawskich, dla zawodowców, archeologów, historyków, ponieważ tam są takie opisy, które pozostały już tylko opisami, bo budowle zniknęły, to, co materialne, nie przetrwało, więc jej słowa pozostały jako takie świadectwo obchodów święta w pierwszym, najwcześniejszym kościele. A przyznać trzeba, że Egeria miała talent literacki i świetnie też znała Pismo Święte i, co więcej, pisma apokryficzne. Więc dzięki temu, jak ona to wszystko zestawiła ze sobą, to ta wizja pasji Chrystusa tych dni przed zmartwychwstaniem, to po prostu ma taką plastykę i taką siłę. Czerpali z niej potem także inni bardzo uznani pisarze Kościoła w XII wieku. Dzięki jej tekstom napisany został De Loci Sanctis i to właśnie był skompilowany opis Ziemi Świętej. Więc jak ktoś się wybiera do Jerozolimy, a szczególnie na święta Wielkiej Nocy, to proponuję najpierw przeczytać sobie przynajmniej fragmenty.
A to gdzieś jest, przepraszam, dostępne, w sensie wydane, przetłumaczone na polski?
Tak, kawałki można znaleźć. W języku angielskim jest to w całości, w paru innych też, więc jak się poszuka, to się znajdzie. A jeśli ktoś zna łacinę, no to może sobie przeczytać to po łacinie, bo jest to pisane bardzo piękną, choć dość typową łaciną późnoantyczną, tak zwaną Latina Vulgaris. No i to, czy jak to jeszcze zachęcić? No może tak, że Egeria to nie była taka sobie zwykła pątniczka, tylko prawdopodobnie była to krewna cesarza Teodozjusza Wielkiego. Więc wykształcona, światła, obeznana, wyposażona właściwie. Niestety pierwsza część jej opowieści zaginęła, więc nie znamy tego fragmentu, kiedy jedzie do Jerozolimy. Opowieści już dotyczą samej Jerozolimy.
Z IV wieku. Tak. Kobieta napisała, przetrwało i wiemy, prawda? I warto pisać pamiętniki. Florka też dowodzi.
Przepraszam, że tak nadmienię, ale zdecydowanie ja czuję się jak rodzynek w Babie Wielkanocnej, bo same kobiety dookoła.
Jest jeszcze baranek.
No i baraninki.
No baraninki muszą być, ale
oba my z barankiem sami zostaliśmy.
No może jeszcze jakie jajo dodam.
Pisankę i zobaczymy, co jest w środku.
Czasami lepiej nie otwierać.
Aha.
A Roxana, tam otworzyłaś, to jest nowa jakaś florka, nowa książeczka?
Nie, jeszcze jest, ta będzie za chwilkę. Znaczy, nie ma nowej florki, nowa florka pojawi się we wrześniu, będą to maile do Klemensa. Florka przerzuca się na elektronikę. Natomiast to są listy do babci w starym jeszcze wydaniu, ale właśnie znalazłam tu motyw wielkanocny w nich, kiedy w kwietniu Florka pisze list do babci o poradnikach i o tym, jak rodzice, czytając poradniki dotyczące wychowania młodych ryjówek, tak się ze sobą kłócą, że Florka, w mamy poradniku było napisane coś zupełnie innego niż w taty. Mówię ci, babciu, to było okropne, jak tak stali w przedpokoju i wymachiwali sobie przed nosem książkami. Zabrałam bliźniaki do swojego pokoju, żeby na to nie patrzyły. Dzieciom powinno się przecież dawać dobry przykład, prawda? Buziaki, dzięciolaki, twoja sprawiająca kłopoty wnuczka Florka. Po skryptu. Tak się cieszę, że przyjeżdżasz do nas na Wielkanoc. To już tylko 5 dni. Czy jak mama była mama, to też miałaś do niej poradnik? Jak tak, to go koniecznie przywieź. Teraz, tak? Może święta to czas czytania poradników.
Teraz dzieci o zajączka pytają. A co mi zajączek przyniesie, kiedy zajączek przyjdzie? Nie wiem, to stary obyczaj, bo mnie się wydaje. Znaczy, ja go z dzieciństwa nie znam. Nie było u nas w domu czegoś takiego,
świecki obyczaj, ale mocno zakorzeniony, szczególnie kraje anglosaskie. Mhm. Mają do tego duży sentyment. Poza tym on jest jeszcze tam z dalekich pogańskich czasów, bo to w końcu był początek wiosny.
Ale przynosił prezenty, czy było kojarzone właśnie z wiosną?
Jedno i drugie.
Bo wiadomo, że przecież no, tak to się nazywa fachowo parkoty, zające mają w marcu, czyli na początku wiosny. I wtedy, prawda, biegają, ganiają się. Króliki też, wiosna. Wszystko wiosna, 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 wiosna.
No, to wszystko wiosna, absolutnie. Różne ptaszki, dzięcioły i tym podobne też.
O, tutaj zaskoczę, bo są takie ptaki, które jajka znoszą już w lutym.
A tak, grubodzioby?
Tak, kruki. Jest parę takich ptaszków, które nie przeszkadza im chłód, zimno, one po prostu wcześniej zaczynają gniazda budować, tak, dają radę.
No to z zającami nie jest tak źle, bo one, znaczy w ogóle w święta wielkanocne można się spodziewać różnych elementów dodatkowych, nie tylko chrześcijańskich, bo my tutaj mówimy w zasadzie i obchodzimy święta w wersji chrześcijańskiej. Pierwsi w tym roku obchodzą katolicy, za chwileczkę bracia prawosławni, my 5 kwietnia.
My za tydzień.
12 kwietnia.
Tak.
Tak jest. Tak, o wszystkich myślimy czule. Czyli obchodzą wszyscy ci, którzy chrześcijańskie wyznają kredo nicejskie. Z 325 roku. Ja tak lubię dzisiaj coś.
Bardzo proszę.
Do przyszłości. No, ale Wielkanoc wchodziła w pewien rytm wcześniejszy. Chrześcijanie pojawili się nie z kosmosu, tylko wyrośli z krajów, znaczy z Palestyny, potem Rzym, potem opanowano Grecję, czy nie wiem, czy tak dokładnie potem, tak sobie mówię, mniej więcej. No i w zasadzie przy okazji wchłaniano wszystkie zwyczaje, no może nie wszystkie, ale znaczną część zwyczajów, które już tam gdzieś istniały. W końcu przedtem też świętowano właśnie nadejście wiosny, przesilenia, więcej światła, więc te elementy musiały wejść w jakby naturalny sposób. Ludzie nie pozbywają się swoich przyzwyczajeń tak i za drzwi. No i właśnie zające zostały, króliczki zostały. z tego właśnie czasu. Podobnie jak jajko ma zarówno znaczenia chrześcijańskie, jak i pogańskie. I jedno z drugim tu akurat idealnie się zgadza. Więc cieszmy się tym, że mamy taką wielorakość.
Ty tu wyczytałeś, kiedy się baranek, tak, na stole pojawił?
Baranek tak za Urbana V w XVI wieku pojawił się, ale tu mam taką jeszcze ciekawą rzecz. W jaki sposób ludzie się umartwiali na przykład przed tym obfitym posiłkiem wielkanocnym? W niektórych regionach Polski, w niektórych zaznaczam, przed rozpoczęciem świątecznej uczty wszyscy bez wyjątku domownicy, nie wyłączając dzieci, musieli zjeść całą laskę chrzanu. Tłumaczono, że jest to konieczne, by przez cały rok ustrzec się przed bólem brzucha, zębów, kaszlu, kataru oraz, że jest to ostatnie umartwienie, któremu godzi poddać się przed obfitym i smacznym świątecznym jedzeniem i piciem, ponieważ Jezus cierpiący na krzyżu był pojony żółcią i octem. I zjadano laskę chrzanu, a później już po tych mięsach, które przeczytałem wcześniej, przystępowano do czegoś takiego. Czas przystąpić do kołaczów, placków, jajeczników, które okrążały jeden najpoważniejszy kołacz. Jakieśmy weszli do izby, to już nam zapachniał swoimi przyprawami. Po brzegach w kole stały różne figurki. Święci apostołowie, udani jako żywo. A to wszystko z ciasta. Pan Jezus z chorągiewką, inne placki wyobrażały różne zjawiska. Zabawiła mnie kąpiel, bo był jeden taki placek, co miał w środku sadzawkę z białego miodu i wyglądały z niej rybki i nimfy kąpiące się, a kupit strzelał do nich z łuku. W taki oto sposób w XVI wieku dekorowano stoły wielkanocne.
Ile ci ludzie mieli czasu?
Na bogato. Nie?
Oczywiście nie wszyscy.
Mieli specjalnych kucharzy. Był kucharz pasztetnik, był kucharz od ciast, był kucharz od mięs i tak dalej, i tak dalej. I to oni wszystko wytwarzali i robili. No, do tego stopnia, że u księżnej Branickiej na przykład na stole była taka długa, cynowa rynna, szeroka, w której pływał tokaj. Jak ktoś chciał się napić, to nie sięgał po gąsiorek, tylko po prostu kufel zanurzał w tym tokaju i pił.
Matko, co
taka, taka rzeka płynęła przez cały stół.
To by się dzieciom podobało.
Ten tokaj niekoniecznie.
Niekoniecznie, ale czekolada, czekolada płynąca tam, tam z czekolady. Można, Florka zanurzyłaby w niej muchę.
No tak, bo ona je muchy w czekoladzie.
Muchy w czekoladzie.
To smakoszka.
Tak. Spaghetti z dżdżownic. Wielkanocny stół Florki chyba by trochę inaczej wyglądał.
Mm-hmm. Czyli bohaterki dżdżownicy nie będzie w tej książce.
No niestety. To już jest inna historia. Napisałam o muchach w książce Bzyk Brzęk, po niemiecku Zimzum, jak się okazało. Jest miejsce właśnie dla całego tego menu Florki. Tam ono żyje swoim życiem. To w osobnej książce. Są dżdżownice, muchy, ślimaki, komary, mrówki.
A propos bab wielkanocnych, to ja jeszcze może dodam. Na Podolu, to ja znam tę opowieść od mojej ciotki, która tam zamieszkiwała przez jakiś czas, tuż przed II wojną światową, dawno temu. Baby były w dzieżach kołysane w pierzynie przez dziewczyny bardzo wolno i wtedy to ciasto wyrastało. One były tak lekko bujane w tej pierzynie, żeby było ciepło. Jak się robiło drożdżowe baby? Szczególnie te baby, gdzie używało się na 60 żółtek. Jeszcze raz powtórzę. 60 żółtek, 20 dekagramów mąki. To nie wolno było wchodzić do kuchni. Tam, gdzie się piekło, nie wolno było drzwi otwierać, żeby, broń Boże, żaden przeciąg nie powalił tego ciasta, bo to było strasznie delikatne ciasto.
Przypruszone mąką.
Tak, dokładnie przypruszone mąką.
I wykołysane.
Proszę sobie wyobrazić, wykołysane. I teraz to były baby puchowe. One się wręcz, można powiedzieć, jakby się taką babę z dzieży wyjęło, czy z formy, to ona się unosiła w powietrzu. Jak gołębica.
Jak taka wy to opowiadacie?
Takich wielkanocy już nie nam się robi. Mistyka kulinarna.
Słuchajcie, no i jeszcze o jednej rzeczy przy Wielkanocy trzeba wspomnieć, bo jest tą rzeczą kiełbasa, tak?
No, to ulubiony temat.
I naliczyłem, kręgów 7 było. Coraz to mniejsze ku środkowi biegły, kiedy się jajko jak wzgórek bieliło. I na tych kręgach oczy moje legły i to wyznaję, że mi było miło widok tych kręgów oglądać rozległy.
Poemat kiełbasiany.
Opis kiełbasy.
Opis ładny, kosztować nie trzeba.
No ale Wielkanoc to nie tylko jedzenie.
No właśnie, o coś duchowego.
Ja już skończyłem o jedzeniu. Już zamykam książkę, proszę bardzo. Zamknę.
Dobrze, no. No nie, to ma swoje znaczenie. W końcu w zdrowym ciele zdrowy duch.
Pojedliśmy, teraz możemy duchowo się wzmocnić.
Sobie pooglądać.
No to, a później z Florką na spacer.
To trzeba najpierw zacząć od... O, można zacząć spacer od odwiedzania grobów pańskich. Bo tenże zwyczaj stary, utrwalony, z różnymi wariantami przez wieki, czasami bardzo aktualizowany, co pamiętamy z historii Gdańska, prawda? Zdarzały się takie groby, które wywoływały kompletny skandal. Ale też skandaliczna była śmierć Chrystusa na krzyżu, więc dlaczego akurat wizerunek grobu nie miałby troszeczkę poskandalizować? Ja nie wiem, jeszcze z dzieciństwa pamiętam, że żeśmy sobie robili takie obchody grobów, bo one były naprawdę niektóre tak cudnie zrobione i z takim wyczuciem plastycznym i jakby z taką pogłębioną właśnie duchowością. Było tam w zasadzie wszystko, co być powinno. I pamiętam, że najbardziej zawsze fascynowały mnie hektary hortensji. Hortensje, które nie miały prawa jeszcze w zasadzie rosnąć, a już rosły, no bo szklarnie od czego. I te hortensje, dla mnie grób pański zawsze łączył się z hortensjami. No teraz niestety to zamarło. A szkoda, bo hortensji też można nabyć sporo i ładnych. One miały w sobie coś takiego właśnie mistycznego. I w kolorze pasowały do tego, co się w grobie działo, albo raczej się już nie działo. I miały też pewne znaczenia symboliczne. Choć akurat hortensja jest symbolem niestałości, więc tutaj może bym nie wgłębiała się w to za mocno. Ale zawsze też ludzie mogą sobie dorobić inne znaczenia, bo symbolika się zmienia. Może tak jeszcze ciut się cofniemy, żeby sobie spojrzeć na triduum paschalne, które mamy za sobą. Bo tutaj były bardzo ciekawe zwyczaje, które w tej chwili też mocno się pozmieniały. Ta baza jakby została ta sama. Ale na przykład niewiele osób wie, że w średniowieczu krzyż nie ubierało się w jakąś tam tkaninę w tej procesji, kiedy odsłaniano ramiona krzyża, śpiewając, prawda, odpowiedni tekst, oto drzewo krzyża, na którym
zawisło
zbawienie świata. Tylko okrywało się ten krzyż czerwonym ornatem. To miało dodatkowe znaczenie symboliczne, bo to już nie było tylko takie sobie okrycie, ale to było okrycie najwyższego kapłana. I czerwień na dodatek przypominała, jeszcze mocniej obrazowała, że dokonało się to zbawienie przez wylanie krwi. I kiedy z tego ornatu powoli krzyż był rozbierany, no jakby tak mocniej, prawda, można było zrozumieć, na czym polegało zbawienie. Ten, kto nie musiał, oddał swoje życie. Bo nie musiał. Takich zwyczajów w tej chwili troszeczkę mi brakuje.
Ja byłam w Jerozolimie w Wielkim Tygodniu, wiele lat temu, z 10 chyba, i w Wielki Piątek do bazyliki wniesiono krzyż z figurą i ona była odbijana od tego krzyża.
Ruchoma.
Na ołtarzu. Te gwoździe były wybijane. Ten odgłos, to wszystko, to było dla mnie z jednej strony zbyt dosłowne, ale z drugiej szalenie poruszające.
W średniowieczu dzisiaj dziwne w misteriach wykorzystywano ruchome figury. Były ruchome ręce, ruchome nogi. Można było po prostu Chrystusa z krzyża zdjąć, złożyć do grobu. Wystarczy pojechać do Chełmży. Do Chełmna szczególnie, do Chełmna. W Chełmnie teraz u sióstr Szarytek, a dawniej u benedyktynek, taka właśnie figura XIV-wieczna nadal się znajduje. Jest ogromna. Jest ponad naturalnej wielkości. No robi to wrażenie piorunujące, więc można sobie wyobrazić, jak wyglądały te inscenizacje męki pańskiej w czasie Triduum Paschalnego. To musiało być coś rzeczywiście mocno przemawiające. A do jakiego stopnia, jak sensualnie przeżywano pasję Chrystusa, no to najlepszym świadkiem są objawienia świętej Brygidy. To jest po prostu coś tak nieprawdopodobnego i tak namacalnego, że osoby o słabszych nerwach jednak nie zachęcam do lektury bez przygotowania, bo można tego nie wytrzymać. Zresztą wystarczy pojechać do Kolmaru i zobaczyć ołtarz z Ansenheim, malowany przez Matthiasa Gotharda Grünewalda. I to jest dopiero pokazanie w obrazie tego, co Brygida opisywała. Sama przecież też pielgrzymowała po Ziemi Świętej, tam miała wizję, te wizje opisała. A Matthias Gotthard miał jeszcze tutaj dodatkowy element, który jakby sankcjonował takie mocne przedstawienie ukrzyżowania postaci Chrystusa ze wszystkimi możliwymi ranami i niemożliwymi. Dlatego, że wykonywał ten ołtarz do specjalnego miejsca. To był szpital dla osób ciężko chorych i w większości byli to ci, którzy chorowali z powodu nadmiernego spożycia sporyszu. To było coś na granicy trądu. To nie był oczywiście trąd w sensie dosłownym, ale efekty tej choroby były zbieżne z tym, co się dzieje z człowiekiem trędowatym. I takiego właśnie umęczonego, to, no, w sensie najbardziej skrajnym Chrystusa, jeszcze wsparte, to było objawieniami Brygidy, proszę sobie wyobrazić, znaczy proszę to zobaczyć po prostu. To jest coś naprawdę nieprawdopodobnego. Po czymś takim można poczuć siłę tego typu ofiary. A jeszcze na dodatek, Grünewald był tak mocno jakby ustawiony ideologicznie, on zresztą sam był w porządku, powiedzmy tak, że dzieciątko, które z kolei Maria na innej płycinie tego ołtarza trzyma w ramionach, jest okryte dokładnie takim samym strzępkiem tkaniny, jak ten strzęp, który okrywa biodra Chrystusa ukrzyżowanego. Też jest porwany, zniszczony, czyli taka totalna ofiara. No, robi to wrażenie. Powiem szczerze, że robi to dramatyczne wręcz wrażenie. Takiego obrazu się nie zapomina. Także może coś takiego da się trafić albo w innym trochę stylu właśnie w grobach pańskich. To jest miejsce na to.
Ponieważ w tym roku rzeczywiście prawosławni obchodzą Święto Zmartwychwstania tydzień później, więc jest okazja, żeby po Wielkanocy za niespełna tydzień odwiedzić cerkiew i zobaczyć. W piątek wieczorem pojawi się płaszczanica. U nas to trochę inaczej wygląda. Na grobie składany jest całun, czyli właściwie ikona. Zazwyczaj jest to Chrystus zjęty z krzyża w całej postaci swojej, namalowany, wyhaftowany, z odpowiednim troparionem, też wyhaftowanym. No, różne są te płaszczenice, ale bardzo w gruncie rzeczy, w porównaniu do tego, co mówisz, metaforyczne, tu można zobaczyć taką jedną, prawda? Tu
tak,
chyba Serafimy
to jest taka suma,
niego. Tak.
Dość graficzna suma ciała.
Tutaj widać, ja pokazuję, zaraz powiem z jakiej książeczki, a tutaj widać, jak w procesji niesiona jest płaszczenica, trochę większa niż
tak,
u nas w Gdańsku mamy w cerkwi.
Obrusa.
Tak, tak. Tu u nas jest troszkę właśnie taka mniejsza, a tutaj ogromna rzeczywiście nad głowami
duchownych. I wygląda
duchownych
to po prostu
jest
jak kondukt pogrzebowy.
I to jest, oczywiście, to jest pogrzeb. Składany jest do grobu ciało, całun, prawda? I grób przystrajany jest kwiatami. U nas prawie wyłącznie białymi, tylko w centrum taki akcent purpury, czasem odrobiny czerwieni, tak jakby serce. A tak to lilie, białe róże, frezje, to wszystko pachnie nieprawdopodobnie. No i oczywiście w sobotę nocą ten całun jest wnoszony do ołtarza i tam jest do święta w niebo wstąpienia na ołtarzu. A to jest taka książeczka, mówię książeczka tak zdrobniale, napisana przez siostry z Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach w tym roku, zupełna nowość, może tutaj później ci pokażę, ponieważ są piękne właśnie ilustracje, bardzo różne ikony i książka jest poświęcona liturgii Wielkiego Tygodnia.
No, ze Sztuki Wschodu
są cytaty,
ja uwielbiam po prostu ikonę przedstawiającą wstąpienie Chrystusa do otchłani. To jest na bazie apokryfu Nikodema.
To jest to właściwie,
tak,
co tutaj na
kiedy tak literalnie wrota piekła rozwalone, leżą obie połówki pod stopami Chrystusa i Chrystus wyciąga ręce do Adama i Ewy, których wyciąga z tej otchłani. Czyli wreszcie to, co zapowiedziane, stało się faktem. Te ikony świetnie zresztą oddziałały na sztukę zachodu, bo w malarstwie włoskim szczególnie jakby tak na mnie wrażenie zrobił Domenico Beccafumi. Właśnie to przedstawienie też się pojawia, tylko w takiej może troszeczkę spokojniejszej formie. Natomiast w ikonach wschodu to jest po prostu taka energia nieprawdopodobna, mimo że samo malarstwo jest dość statyczne, a w tym przedstawieniu właśnie nie. Tutaj jest potężna energia, to się czuje.
No ale tak naprawdę Wielkanoc to jest życie. Ja pamiętam z perspektywy dziecka, niedziela wielkanocna kojarzyła mi się zawsze z takim światłem. Boże Narodzenie ma to światło, które idzie z ciemności, natomiast Wielkanoc to jest takie światło świetliste, które wypełnia całą przestrzeń. Jeżeli patrzę właśnie o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą, nieustająca dyskusja, to jest trudne. To jest bardzo, bardzo trudne. Te święta są tak wpisane, że trudno mówić, które które bardziej przemawia, ale jednak do mnie chyba większe wrażenie jako na dziecku robiła Wielkanoc, robiła Rezurekcja, robiło właśnie światło. Dla mnie to jest, te święta to jest wszechogarniające światło, to jest życie, to jest to radość i dzień, którego jest coraz więcej, którego przybywa wiosna, która wybucha, zieleń trawy także na stołach, tak? Ten owiec zasiany, żółte kolory kurczaka, właśnie żółć i zieleń. Jest w tym jakaś właśnie taka wielka siła, że gdzieś Wielki Piątek, te wszystkie obrzędy smutne, ceremonie pogrzebowe znikają nagle. I tak jak mówiła pani o hortensjach, że hortensja jest symbolem nietrwałości, to dla mnie właśnie paradoksalnie bardzo do tego grobu pasuje taka wymowa, bo jest to jakaś taka przewrotna nietrwałość śmierci, którą my...
Że
to jest cud właśnie tej nietrwałości śmierci, kiedy śmierć z naszej ludzkiej perspektywy wydaje się nieuchronna, jak wieko trumny, taka nie do podniesienia, to tu nagle okazuje się, że jest tylko pyłem, tak, który...
Iskra,
która nagle zamienia się właśnie w wybuch życia, więc hortensja jak najbardziej, muszę się przyjrzeć, czy te hortensje rzeczywiście się pojawiają, bo nigdy o tym nie myślałam w ten sposób, patrząc na groby, ale myślę, że jest to bardzo radosne święto. I na tej radości, myślę, że tak strasznie mało mamy radości w życiu, w takim pośpiechu, w takiej gonitwie właśnie tej świątecznej też, gdzieś zapominamy się cieszyć. Ja nie wiem, czy oni przy tych stołach się cieszyli, cieszyli się jedzeniem, tak? Apetyt im dopisywał. Ale właśnie spacer, pójście nie tylko na groby, ale też pójście do lasu, wyjście na zewnątrz, jakieś takie poczucie tego rodzącego się życia z tej ciemności, z tej nicości, z tej ziemi, która była wcześniej taka ciemna, tak, i zmarznięta. Jest to święto, które mówi do mnie całym światem, całą sobą, natura do mnie podczas tych świąt przemawia. Takie coś się integruje niezwykle.
A mnie się to jeszcze kojarzy z dzwonami i z taką pewną specyfiką małego powiatowego miasteczka, z którego pochodzę, na Mazowszu. I ponieważ jeżeli ktoś mieszkał gdzieś w zasięgu dzwonów, w pobliżu kościoła, to mógł się przekonać, że to życie też tymi dzwonami jest zdeterminowane. I te dzwony zupełnie inaczej brzmią w czasie śpiewania chwały na pasterce, inaczej brzmią w czasie Bożego Ciała, czasami tak dusznie, bo jest gorąco, a zupełnie inaczej brzmią po porannej rezurekcji. No teraz to już się zmienia, powoli wraca ten zwyczaj dawny, że cała liturgia sobotnia powinna być w ciemności przeprowadzona, czyli z dnia na dzień, z soboty na niedzielę, ale wtedy te dzwony zupełnie inaczej brzmiały i po mszy i po procesji po raz pierwszy od wielu miesięcy słychać było publicznie na mieście orkiestrę strażacką, bo oni towarzyszyli procesji, a później jak wracali do remizy, to idąc przez drogę grali i tym budzili całe miasto właściwie. Tych wszystkich, którzy jeszcze chcieli dospać, bo nie poszli na rezurekcję, to byli budzeni przez orkiestrę strażacką, bo oczywiście co orkiestrze towarzyszył cały tłum wiernych.
Strażacy w ogóle mieli tutaj wyjątkową rolę, bo przecież trzymali straż przy grobie. Czyli tak, ich nie zabrakło
to nie
od
tylko
początku.
Strażacy, dlatego nie
mundurowi.
W
mundurowi.
Różnych, tak, mundurowi, czy też wręcz były specjalne grupy ze specjalnymi mundurami. Mm-hmm. Czasami żołnierzy rzymskich nie tylko, którzy właśnie, prawda, byli tam umiejscowieni przy grobie. Mm-hmm. W moim kościele, przepraszam, bo to muszę powiedzieć, był grób wystrojony teatralnie. Były trzy kulisy, prawe i lewe, zwieńczone paldamentem, wymalowane na ogród oliwny. W tle był krzyż na tle góry, z całunem zwieszonym i Chrystus nie był figurą, był wymalowany na takim, był olbrzymi, miał ponad 2 metry długości ten obraz. On był wymalowany na takiej jak gdyby gazie i podświetlony od tyłu, więc sprawiało się wrażenie, że on leżąc unosi się na tym kamieniu. Było to bardzo niesamowite. Pamiętam to jako dziecko. Po wielu latach, jak przyjechałem do Garwolina kiedyś na Wielkanoc i pomyślałem sobie, że może się zawiodę. Nie zawiodłem się.
Czyli tradycja
to wrażenie, to wrażenie było cały czas takie samo. To. I te hortensje, tak jak powiedziałaś, z tym, że tam ustawione na takich praktykablach, jak chór staje, czterech do siebie i przed tymi praktykablami dwóch strażaków w srebrnych hełmach z toporkami.
Mm-hmm. Ale wrażenie. Wielkanoc w ogóle dużo łatwiej jest zrozumieć i przeżyć, kiedy się przeżywa całe triduum paschalne. Bo bez tego to jest taki trochę jakby wyrwane z kontekstu. Nagle radość. No pytanie, skąd ta radość? Ona ma jakąś bazę.
Z ciemności.
Tak, ona zaczyna się od rzeczy trudnych i smutnych. I przechodzi w radość. I dopiero jak te wszystkie etapy się przechodzi, to można docenić i zrozumieć.
Tak, tak.
Istotę Wielkiej Nocy.
Ja pamiętam właśnie kiedyś Wielki Czwartek w kościele świętego Jana, jeszcze nieodnowionym, w zupełnych ciemnościach, w ruinach staliśmy ze świecami. I tak sobie myślę właśnie nad tą różnicą między Bożym Narodzeniem, że Boże Narodzenie to jest światło, które pojawia się w ciemności. To jest nadzieja. A Wielkanoc jest to ciemność, która zamienia się w światło. I to jest właśnie radość. Chyba tak.
Pani teolog zadowolona.
Bardzo, bardzo. W ogóle nie muszę nic mówić,
prawda?
Wszystko się samo układa.
A czemu myśmy dostali takie prezenty z rakietami startującymi w kosmos?
To też to jest kolejny dodruk już kilkudziesięciu tysięcy. Kosmity. Kosmity, mojego kosmity, książki o chłopcu autystycznym i o jego zdrowej siostrze, a właściwie o niej tak naprawdę i o tym, jak bardzo trudno się... No właśnie, ona ma nadzieję, ona bardzo o czegoś pragnie, bardzo na coś czeka, czeka na rodzeństwo i pojawia się rodzeństwo, ale zupełnie nie takie, jak sobie wyobrażała. Rodzeństwo popsute. Twój brat jest chyba popsuty, mówi jej koleżanka i ma rację. Coś jest z bratem nie tak. Widzą to rodzice, widzi to Ola, jest rozczarowana. Nie takiego brata chciała, nie tak to miało wyglądać. Zamiast radości jest ciemność, jest smutek i to jest historia o miłości, o tym, jak uczymy się miłości, trudnej miłości, jak trudno nam siebie nawzajem zrozumieć. Tytułowy kosmita, czyli Kacper, nie mówi, ale pisze listy. Pisze listy do anioła stróża. Pisze listy prosząc o wyjaśnienie, dlaczego taki jest i prosząc o zmianę, bo on nie chce taki być. On się stara i nic nie wychodzi. Jest to historia kogoś zamkniętego, odgrodzonego od świata szklaną kulą, a w środku dokładnie takiego samego jak my. I jest ogromne zapotrzebowanie na tą książkę, bo pytano się mnie wielokrotnie, kiedy będzie wznowienie. Ja, nie zależy to ode mnie, książkę wydała Fundacja ING Banku, ponad 30 tysięcy egzemplarzy już zostało rozdanych, ale właśnie teraz ukazał się dodruk, kolejne kilka tysięcy. Tą książkę można dostać zupełnie za darmo, pisząc na adres kosmita@ingdzieciom.pl. W ten sposób jest rozprowadzany. Jest to książka dedykowana wszystkim rodzinom, które zmagają się z niepełnosprawnością, bo zawsze jest to problem rodziny. Ale też jest światło na końcu. Ola uczy się kochać brata, uczą się nawzajem siebie rozumieć i są dla siebie nawzajem wsparciem i bogactwem, więc ING Bank wymyślił bardzo fajne hasło na tą książkę. Kosmita, bo może wylądować wszędzie.
Mogę fragment?
Jasne.
Kochany Aniele Stróżu, napisałem list do Oli i teraz już wszyscy wiedzą, że umiem pisać. I wszyscy się z tego bardzo cieszą. Jakbym zrobił coś niezwykłego, a przecież pisanie jest dużo łatwiejsze niż mówienie. Chociaż teraz, od kiedy uczy mnie pan Marek, mówię o wiele lepiej. I nawet odezwałem się u cioci Eli na imieninach do jednej pani. Była strasznie gruba, tak że po bokach zwisała z krzesła, no to podszedłem i jej to powiedziałem, ale byłem bardzo grzeczny, bo powiedziałem dzień dobry i do widzenia, tak jak mama zawsze powtarza, żeby mówić. I nie rozumiem, dlaczego mama była zła. Najpierw chce, żebym mówił, a potem się złości. Nie wolno się na mnie gniewać, kiedy mówię to, co myślę. Z tymi słowami to tylko kłopot.
Zwłaszcza w święta, kiedy spotykamy się czasem trochę na siłę i bardzo, bardzo staramy się, żeby rozmowa przy stole rodzinnym płynęła, no a czasem nie płynie, jeśli spotykamy się tylko w święta, to trudno, żeby płynęła, prawda? Więc święta nam też uświadamiają taką sytuację, że warto być razem i ze sobą i w święta jest to kulminacja, a nie początek, chociaż czasem może być początek czegoś, odrodzenie relacji.
No jeśli wcześniej były jakieś dobre relacje, to właśnie one mają szansę odżyć. A poza tym...
Narodzić się na nowo.
To nasza inicjatywa. No jeśli chcemy, żeby tak było, to przecież tak może być. No. W końcu od czego Wielkanoc?
Czas, tak, Wielkanoc to przecież jest zmartwychwstanie. Także tych pogrzebanych nadziei czasem i uczuć gdzieś przysypanych i problemów, które czasem w święta wybijają. Wcale nie tak, jak być powinno i one się właśnie w święta uaktywniają. Ale może to dobrze. Może to dobrze, bo jeżeli mamy odwagę, się z nimi zmierzyć, to wtedy jest szansa na rozwiązanie w końcu. Święta to jest czas zatrzymania, to jest trudny czas. To jest trudny czas, bo już nie musimy się krzątać. Możemy usiąść i spojrzeć na siebie nawzajem, na to, co jest między nami, spojrzeć sobie w oczy, a czasem to jest bardzo trudne. Niestety.
Widać, kim jestem. Czy mam coś do powiedzenia? Czy jeszcze pamiętam, kto siedzi ze mną przy stole, co on ma do powiedzenia, prawda? Bo różnie bywa.
No, można zagadać całą rodzinę. Jak ktoś ma duże zdolności, to potrafi. Czemu nie? Ale niektórzy lubią słuchać, więc może taka gaduła też sobie w tym dniu spokojnie poradzi.
A może czasami wystarczy tylko ze sobą być?
Po japońsku.
Razem.
Tak. I milczeć.
Tam jeszcze jakieś nowiny leżą?
Czy nie, nie, to leżą tylko, rysunki. Rysunki od dzieci. No bo kiedy ja tak jeżdżę z Florką, ostatnio byłam w Płocku i tak, żeby utrzymać się w tematyce religijnej, bo święto jest religijne, wielkanocne, to nocowałam w klasztorze sióstr Miłosierdzia Bożego w Płocku, tam gdzie święta Faustyna pierwszy raz się pojawiła. Tak. I w Płocku dzieci przygotowały właśnie oczywiście dla Florki, znaczy dla mnie w prezencie, ale ilustracje są, na ilustracjach króluje Florka, mnie tu nigdzie nie ma, więc muszę się cały czas oswajać z myślą, że jestem tylko panią, która kupuje Florce bilet i wyjeżdża z nią na różne spotkania, ale dzieci rysują fantastycznie i bardzo to jest piękne. Ja nie mogę tych rysunków teraz pokazać w radio, ale Florka ma swój fanpage, doczekała się fanpage'a i ja tam właśnie rysunki od dzieci zamieszczam. Także przy okazji świąt też zapraszam, może jest więcej czasu, żeby na fanpage Florki zajrzeć i zobaczyć jej przemyślenia. Bardzo się staram, żeby były one z punktu widzenia dziecka. Bardzo lubię patrzeć na świat z punktu widzenia dziecka. To jest też w tematyce wielkanocnej bardzo się, wydaje mi się, odnajduje, bo to jest takie właśnie odświeżające, takie świeże i nowe, jak nowe życie, które się rodzi. Dzieci mają, kiedy przeczytałeś ten fragment o kosmicie, oczywiście Kacper powiedział tej pani, że jest gruba, bo powiedział to, co widzi, tak? Mamy wielką trudność z akceptowaniem właśnie tego dziecięcego spojrzenia. Próbowaliśmy je ubrać w formę. A jeżeli tak zupełnie nie spojrzymy na to jak na atak, tylko jak na jakąś szansę, to może się okazać, że sami coś więcej zobaczymy w tej rzeczywistości. Ja się bardzo wiele uczę od dzieci. To jest taka nieustająca Wielkanoc.
Ja to sobie właśnie uświadomiłam, że jeden z wielkich artystów renesansu, Andrea Mantegna, spojrzał na Chrystusa z pozycji może właśnie dziecka, a nie tylko osoby klęczącej, dorosłej. Bo spojrzał na niego tak, że wyszedł na totalny skrót perspektywiczny. Nie wiem, czy kojarzycie ten obraz. Pewnie gdzieś go znajdę, bo powinnam go tutaj mieć. To jest obraz Chrystusa złożonego już na marach, który pokazany został w takim totalnym skrócie perspektywicznym. I nie można by go było zrobić inaczej, niż właśnie z pozycji żaby, człowieka klęczącego, bądź właśnie dziecka. Widać zupełnie inaczej, bo nagle najważniejsze stają się stopy.
To ja kojarzę już ten obraz.
Do głowy ciężko dojść. Zobaczymy, czy się
tak, dzieci widzą inaczej. I to jest bardzo ciekawe spojrzenie często. My patrzymy na dzieci z góry i też ich nie widzimy wtedy.
Szukajcie, a znajdziecie.
Trzeba mieć nadzieję.
Martwy Chrystus, po prostu.
O tak.
Leżący na marach, nawet z poduszką pod głową.
I to taka perspektywa, jak byśmy byli dzieckiem w nogach łóżka.
Tak,
tata,
tak,
mama śpi, tak, prawda? Dokładnie. A dziecko patrzy.
Obok są postacie Marii i Jana. Tak tylko delikatnie zaglądających. Czy aby coś się zmieniło, nic się nie zmieniło. A my u stóp. Przy nogach, przy stopach. Ze śladami przebicia, ale już jakby po umyciu. Więc nie jest to taki drastyczny obraz Grunewaldowy, tylko elegancki, chociaż ja wiem, czy elegancki.
Naturalistyczny.
Naturalistyczny. Bardziej, naturalistyczny.
No tu się właśnie też rodzi pytanie chyba o dziecko. Dziecko, bo Wielkanoc już wszystko jest pozamiatane, ale rodzi się takie pytanie o miejsce dziecka w tym triduum paschalnym, że to wszystkie rzeczy są bardzo trudne, to co się dzieje, męka, droga krzyżowa. Tak się często zastanawiam, jak o tym z dziećmi rozmawiać, na ile prawda, jest taki lęk, że to jest czasem zbyt drastyczne. Że
to nie jest aż takie trudne.
Wielu rodziców, tak, nie, mi też nie wydaje się trudne, natomiast wielu rodziców ma z tym kłopot.
Na zapas broni dziecko taki... przed czymś, co wcale by mu krzywdy nie zrobiło.
Tak, to jest też nasz lęk przed śmiercią, myślę, przed niezabieraniem dzieci na pogrzeby, przed chronieniem, kiedy potem dzieje się coś, co jest z tym zderza gwałtownie i niespodziewanie i jest to wtedy za trudne.
I wtedy to jest faktyczna trauma.
Wtedy to jest trauma, tak, ale ten obraz jest rzeczywiście bardzo piękny.
I ten nie jest przerażający, bo Grünewald może przerazić, a ten nie.
Przypomniało mi się, kiedy byłam z moimi dziećmi w kościele, właśnie no parę dobrych lat temu, kiedy najmłodsza moja córka miała 4 lata, w niedzielę wielkanocną. I mówiłam, wcześniej była mowa o tym, że jest grób, ciało jest złożone, przyszłyśmy w niedzielę wielkanocną, grób jest pusty. No i ja mówię, bo Pan Jezus już zmartwychwstał. Hania rozumie, kiwa głową, na ołtarz wchodzi 3 księży, prowadzą mszę. A ja mówię nagle, ale dlaczego ich jest aż 3 tych Jezusów? Dlaczego nie jeden? Dla niej było zupełnie naturalne, że skoro tutaj zostało puste miejsce, to co się dzieje na ołtarzu jest kontynuacją, tylko liczba jej się nie zgadzała. Skoro Jezus zmartwychwstał, powinien być tu przed nami, a teraz nagle on się rozmnożył. No więc...
Czyli bardzo dobrze odczuła intencję liturgiczną, że Chrystus, znaczy kapłan występuje in persona Christi.
Tak.
Czyli rzeczywiście
tylko dlatego jest zmultiplikowany.
No tak, no to troszkę się skomplikowało. Bo celebra, koncelebra. No takie prawo czasu. Kiedyś tak nie było. Do Soboru Watykańskiego II mieliśmy przy ołtarzu jednego
tylko
księdza.
Ja. Ale też był odwrócony tyłem chyba wtedy do nas, prawda?
Bo był odwrócony przodem na wschód. I wszyscy, i stał razem z nami na początku ten, który dowodził. Tak to wyglądało. To nie można tego odbierać negatywnie, że stał do ludu tyłem. Nie, on nie stał do ludu tyłem. Kapłan stał twarzą na wschód. Czyli patrzył razem z wiernymi w kierunku wschodnim, czyli w kierunku światła, słońca, symbolu Chrystusa. Zmieniono
to. Nie wiedziałam to bardzo.
No bo to się zatarło.
To bardzo ciekawe.
Ten nurt posoborowy sprawił, że o mszy trydenckiej, a w zasadzie mszy klasycznej, wszyscy żeśmy trochę zapomnieli. Wprawdzie w tej chwili można tę mszę odprawiać, bo Benedykt XVI takie decyzje podjął. Więc i wiem, że na terenie Gdańska, Pomorza i kraju odbywają się te msze bez większego kłopotu. No i zaczyna to być pewna taka ciekawa tradycja, czy odnowa tradycji raczej. I na szczęście właśnie z tłumaczeniem pozytywnym, a nie negatywnym.
Tak, to zmienia perspektywę, aczkolwiek ja byłam właśnie, będąc z Florką w Mannheim, w niedzielę zajrzałam do kościoła protestanckiego i po raz pierwszy w swoim życiu zobaczyłam na ołtarzu kobietę. Zobaczyłam kobietę odprawiającą mszę. Nigdy nie miałam tego doświadczenia. Wiedziałam oczywiście, ale nie przeżyłam tego. I dla mnie było to doświadczenie takie właśnie niezwykle odradzające. Pierwszy raz byłam tak niezwykle poruszona, że stałyśmy obie zresztą z Joną, z ilustratorką, przestałyśmy całą mszę, słuchając jej po niemiecku, nie rozumiejąc ani słowa. I tak poruszone kobietą, która mówi z ołtarza. Która zabiera głos i mi ciągle bardzo tego brakuje, kobiecego głosu w kościele i właśnie przy okazji Wielkanocy tak myślę, żeby to było bardzo takie dla mnie właśnie doświadczenie jakiegoś zmartwychwstania. Bardzo, bardzo potrzebuję takiego głosu i ta kobieta na ołtarzu była dla mnie wielkim prezentem.
No, u nas wystarczyłoby, że kobieta znalazłaby się przy ambonie, to już byłoby nieźle. I to się czasami zdarza.
No, ciągle za rzadko.
Bo doświadczałam czegoś takiego, także wszystko przed nami, myślę.
Nie
można tracić nadziei.
A jeżeli państwo jeszcze chcą sobie coś poczytać, na przykład niekoniecznie jeść już po spacerze, tak dla rozrywki, to proponuję otworzyć Mistrza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i przeczytać sobie jeden z piękniejszych jego wierszy o szalonym guślarzu, który szynkę ponad 5 kilo wrzucił do rzeki. Wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego najlepszego. Rodzynek Andrzej Żak.
Iwona Borawska,
Beata Sztyber i Roxana Jędrzejewska, Wróbel. Nasi znakomici goście. Salon zrealizował Stefan Kociuk. Wesołych świąt.